Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Odkryj moc różańca. Zaprasza ksiądz Alfred Berlak, diecezjalny duszpasterz wspólnoty Żywego Różańca.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, naszego radia Rodzina. Witam i pozdrawiam. Zapraszam do wysłuchania kolejnej konferencji o różańcu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy poznali postać sługi Bożej Pauliny Jalicot. W Polsce coraz bardziej znana, choć głównie wśród członków Żywego Różańca i w środowisku misyjnym. W 2012 roku przypadła 150. rocznica jej śmierci i papieskie dzieła misyjne ogłosiły rok Pauliny Jalicot. Założyła Żywy Różaniec, mając zaledwie 27 lat. Jej dzieło trwa do dziś i przynosi owoce trudne do wymienienia czy ujęcia statystyki. To owoc tchnienia Ducha Świętego, który młoda dziewczyna z francuskiego Lyonu przyjęła i wprowadziła w czyn. Dom rodzinny państwa Joanny i Antoniego Jalicot odznaczał się kilkoma zasadniczymi cechami. Były to głęboka wiara, pracowitość, przywiązanie do Kościoła i solidarność z potrzebującymi. Głęboką wiarę w domu rodzinnym wniósł Antoni Jalicot, gdy jako młody chłopak opuścił rodzinną wioskę i podjął pracę w niedalekim Lyonie, każdy dzień rozpoczynał modlitwą i codzienną mszą świętą, a sąsiadów chętnie uczył litanijnych modlitw. Szybko rozwijające się miasto, centrum przemysłu włókienniczego, dawała możliwość zatrudnienia. Antoni przyjął pracę u handlarza tkaninami. Jego pracowitość pozwoliła mu szybko awansować, a z czasem otworzyć nawet własny sklep. Joanna, żona Antoniego, odznaczała się natomiast głęboką pobożnością maryjną, którą wpoiła także swoim siedmiorgu dzieciom, czterem chłopcom i trzem dziewczynkom. Paulina, która przyszła na świat 22 lipca 1799 roku, była ich najmłodszym dzieckiem. Najmocniej była związana ze swoim bratem Fileasem, starszym od niej o 2 lata. Opiekunką tych dwojga najmłodszych była służąca domu Róża. Opowiadaniami o dalekich Chinach, skąd sprowadzano jedwab, o misjonarzach, o męczennikach liońskich z pierwszych wieków umacniała wiarę w dzieciach i rozwijała marzenia misyjne. Znalazły one swą realizację już w dorosłym życiu. 13-letnia Paulina nieszczęśliwie spadła z wysokiego stołka i w wyniku źle prowadzonej rehabilitacji zapadła na chorobę układu nerwowego, określoną dzisiaj jako pląsawica. Przestała panować nad swoim ciałem, wstrząsanym dziwnymi, niekontrolowanymi ruchami. Pojawiły się też zaburzenia w mowie. Paulina, świadoma swej choroby, zamykała się w sobie i odsuwała coraz bardziej od świata. Mama Pauliny, pani Joanna Jalicot, cierpiała razem z nią, będąc bezradną wobec takiej choroby. Matczyne serce otrzymało w tym czasie jeszcze jeden bolesny cios. Starszy brat Pauliny, Narcyzm, umiera nagle, mając zaledwie 21 lat. Zdrowie pani Joanny było wówczas w tak złym stanie, że lekarz zabronił nawet zbliżać się jej do łóżka chorej córki. I w tym czasie doszło do porozumienia serc. Matka i córka, każda ze swej strony, ofiarowała Bogu swoje życie za ocalenie życia tej drugiej. Pan przyjął ofiarę matki. W ostatnich godzinach życia z rozpromienioną twarzą powiedziała: dziękuję Ci, Boże. Paulina będzie cała Twoja. Pani Joanna Żaliko zmarła w wieku 52 lat. Przed śmiercią zostawiła duchowy testament najstarszemu synowi Pawłowi, który był jednocześnie chrzestnym Pauliny. Powierzyła opiekę nad chorą siostrą z poleceniem dopilnowania, by czytała codziennie książkę o naśladowaniu Chrystusa i mogła oddać się całkowicie Maryi. Brat tego dopilnował. Gdy tylko stan zdrowia Pauliny poprawił się na tyle, że mogła swobodnie chodzić, poszli we trójkę razem z najstarszą siostrą Zofią do sanktuarium Matki Bożej na wzgórzu Folwiel, górującym nad miastem. Tam Paulina Żaliko ofiarowała się niepokalanej i od tego czasu uważała się za córkę Maryi. W wieku 17 lat wysłuchała nauki o próżności ojca Wulca. Rozemocjonowana weszła do zachrystii i zawołała: ojcza, cóż to jest próżność? Jezuita spojrzał wymownie. Wkrótce poszła do spowiedzi generalnej. Boże Narodzenie 1816 roku było momentem przełomowym. Takimi nowymi narodzinami, jak to się zdarzało w życiu świętych, na przykład Teresy z Lisieux, żyjącej także w XIX wieku. Nieoceniona łaska Bożego Narodzenia. W kaplicy na wzgórzu Folwiel, przed obliczem Czarnej Madonny, Paulina składa ślub czystości. Zmienia radykalnie styl życia. Odwiedza ubogich i chorych, opiekuje się młodymi pracownicami. Gromadzi dziewczęta, by żyły pobożnie w swoich środowiskach. I tak powstają wynagrodzicielki Najświętszego Serca Jezusa. Duchowość Pauliny Żaliko była zakorzeniona w pobożności eucharystycznej i maryjnej. Po swoim nawróceniu otrzymała od swego spowiednika zgodę i zachętę do częstego przyjmowania Komunii Świętej, co w tamtym okresie należało do wielkiej rzadkości. Z godzin spędzonych przed Najświętszym Sakramentem czerpała siły, jak o tym napisała w niewielkiej książeczce poświęconej Eucharystii. O miłości nieskończona, obecna na naszych ołtarzach. To u stóp Twoich tabernakulów moje serce znajdowało siły. Moje walki zmieniały się w zwycięstwa, moja słabość w odwagę, moje niepewności w światła, mój smutek w radość. Wszystko, co wiem, poznałam u Twoich stóp, Panie. Miłości do Matki Bożej nauczyła się od swej matki, która, mieszkając u stóp maryjnego sanktuarium, często powierzała swe sprawy niepokalanej. Paulina weszła na tę samą drogę. Oddała swoje życie Maryi, a owoc tego zawierzenia okazał się bardzo niezwykły i trwały. Razem ze swoim bratem Fileasem pragnęli w dzieciństwie wyjechać do Chin na misję. Teraz myślą o wsparciu misjonarzy w Ameryce i Azji. Szukałam pomocy u Boga, dana mi została jasna wizja tego planu, powie Paulina. 10 osób, z których każda znajduje następną dziesiątkę i tak dalej. I jedno su, czyli tak zwana przysłowiowa złotówka, tygodniowo od jednej osoby. I ta struktura daje początek dziełu rozkrzewiania wiary, późniejszemu papieskiemu dziełu rozkrzewiania wiary. W krótkim czasie dzieło rozkrzewiania wiary liczy 2000 osób. Ale sukces ma wielu ojców. Paulina doświadcza pierwszych cierni. Niezaproszona na spotkanie założycielskie dzieła rozkrzewiania wiary, całkowicie pominięta, pracuje ze swoją grupą. I znowu zaczynają się kłopoty ze zdrowiem. A ojciec Wurz poleca, by wycofała się z aktywnego życia. Dotkliwie przeżywa odosobnienie, ale mówi: Bóg poprzez dolegliwości fizyczne chce położyć kamień na tym grobowcu, jakby zabezpieczając w ten sposób zredukowanie mojej woli do Jego. O swoich obowiązkach domowych pisze: jestem do niczego. Chyba jednak nie jest tak źle, bo rodzi się kolejna inicjatywa wymagająca jednakże odpowiednich środków. Gdybym nie została odsunięta od tej działalności, napisała Paulina, nigdy bym nie zrozumiała siły i potrzeby modlitwy. Paulina kochała Matkę Bożą, która ją do siebie pociągała poprzez modlitwę różańcową. Wszystkie łaski, wszelkie w światło czerpałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym, napisała Paulina. Po 3 latach pustyni Duch Święty podsuwa jej myśl, by na wielką skalę zorganizowała nieustanną modlitwę różańcową. I wtedy powstaje żywy różaniec. Jest rok 1826. Struktura różańca żywego podobna jest do dzieła rozkrzewiania wiary, z tą różnicą, że stanowią ją nie dziesiątki, ale wtedy 15, w których każdy zobowiązany jest do codziennego rozważania jednej dziesiątki różańca. Ta modlitwa rodzi wspólnotę osób odpowiedzialnych za Kościół i za świat. Podczas gdy ktoś zobowiązany do uczczenia tajemnicy wcielenia Syna Bożego prosi o cnotę pokory dla grzesznika, za którego modli się cała 15. Ktoś inny, komu przypada rozmyślanie nad misterium śmierci Zbawiciela, prosi dla tego samego grzesznika o żal za grzech, jeszcze inny o ducha pokuty i tak wszyscy członkowie, mając udział w dziele nawracania grzesznika, cieszą się wspólnie z jego powrotu. Takie zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje różańcowi szczególną moc w nawracaniu grzeszników. Obowiązkiem każdego jest wprowadzenie dalszych 5 członków do wspólnoty, które z kolei wprowadzają następnych. Modlitwa różańcowa jest zapleczem misji. Zobowiązuje też do tego, by pomagać świadomie żyć innym. Członkowie rozprowadzają dobre książki i prasę, przeznaczając na ten cel stałą, regularną ofiarę. Rośnie wielka rodzina różańcowa. W 1862 roku w żywym różańcu jest już około 2 250 000 osób, w samej tylko Francji. Stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata, pisze Paulina o członkach w Szwajcarii, Austrii, we Włoszech, Anglii, Ameryce, a nawet w Indiach. Powstający w wielu miejscach na świecie żywy różaniec domaga się centrali. Paulina kupuje posiadłość na wzgórzu Forviel i nazywa ją Loretto. Razem z założonymi przez siebie córkami Maryi chce żyć w duchu świętej rodziny, której domek według tradycji został przeniesiony z Nazaretu do włoskiego Loretto. Niezastąpioną pomocą i przyjaciółką staje się przysłana przez świętego Jana Wianeya jego wychowanka Maria. Paulina do członków żywego różańca pisze swoje listy. Pozostawia ich około 700. Pisze okulniki i biuletyny oraz napisze historię swojego życia. Do Pauliny przyjeżdżają osoby duchowne, założyciele zakonów, biskupi, kardynałowie, przyszli święci. Nienasycone pragnienie poznania Boga i ogromna potrzeba, by kochać, kazały mi pragnąć także działania na Jego chwałę. Chciałam dołożyć moją cegiełkę do chwały Kościoła, napisała Paulina, i tak też się stało. Mając 18 lat, założyła Stowarzyszenie Młodych Robotnic. 2 lata później dzieło rozkrzewiania wiary, a w wieku 27 lat założyła Żywy Różaniec. W wieku 35 lat jest bliska śmierci. Jedzie jednak do Rzymu i do grobu świętej Filomeny, aby tam prosić o życie. Ojciec Święty Grzegorz XVI odwiedza ją osobiście w Rzymie i widząc chorą prosi o jej wstawiennictwo w niebie, a ona, by papież pozwolił jej szerzyć kult świętej Filomeny. Paulina zostaje cudownie uzdrowiona w sanktuarium męczennicy w Mungano. Grzegorz XVI zatwierdza Stowarzyszenie Żywego Różańca 27 stycznia 1832 roku. Poleca też, by jego patronką została święta Filomena. Wyniszczona Francja, rewolucja francuska lipcowa, krwawe rozruchy robotnicze. To nie dawało Paulinie spokoju. Wydaje mi się, że zło, które przeżera społeczeństwo, należy obnażyć i coś mi nakazuje szukać środków, aby temu złu zaradzić, napisała Paulina. I wkrótce dodaje, szukam przed Bogiem środka zapobiegającemu zniechęceniu, niemoralności, rozpaczy. Bardzo dużo modli się na różańcu. Modlą się też członkowie Żywego Różańca. Modlitwa ta zawsze owocuje zaproszeniem do współuczestniczenia w odkupieniu innych. Oby niepokalana Maryja trzymała mnie w swoich dziewiczych, macierzyńskich i wiernych rękach, aby mnie przygotować do ofiary z mojego żywota dla Jezusa, mojego Zbawiciela, napisała Paulina. Czułam w mojej duszy plan dzieła dokładnie jeszcze niezdefiniowanego, ale niezbędnego, powie w 1844 roku. Chodziło o duży kompleks przemysłowy na terenach bogatych w rudę miedzi. Przedsięwzięcie, które mogło przynieść odnowę społeczną, zaczęło się od huty. Paulina miała wielki talent organizacyjny, znała wielu ludzi, którzy mogli udzielić wsparcia. Zachęcał ją do tego proboszcz Zars. W tą inwestycję włożyła cały swój majątek. Ale osoby, którym powierzyła realizację pomysłu, mimo wcześniejszego rozeznania, całkowicie zawiodły. Haniebna zdrada, jak to określił papież Leon XIII, pozbawi ją całego majątku. Oprócz gorzkiego cierpienia z powodu upadku dzieła, które tak bardzo kochała, i wszystkich obaw wynikających z krańcowej biedy, ta katastrofa sprowadzi na jej głowę dotkliwe i okrutne cierpienia, których powodem będą wierzyciele, sądy, piesze podróże, złe traktowanie, potępienie, oszczerstwa, pogarda. Jednym słowem, wszystko to, co może złamać najdzielniejsze serce. A ona powie, moim jedynym skarbem jest krzyż. Do jej krzyża w dużym stopniu dokładają się osoby z dzieła rozkrzewiania wiary. Tajemnica, jaką otacza mnie i moje sprawy, jest tajemnicą krzyża. Jestem bowiem przekonana, że żadne tylko ludzkie dzieło nie napotkałoby tyle przeciwności ze strony demonów i ludzi, napisała Paulina. A papież święty Jan XXIII pytał, dlaczego uczynili jej tyle złego. Zrujnowana, zniesławiona, osamotniona, przeżywa swoje ostatnie lata w skrajnej nędzy, ale modli się za swoich prześladowców. Mój Boże, wybacz im i obdarz ich błogosławieństwem na miarę cierpień, jakie mi zadają. Ci, którzy są mi nieprzychylni, sądzą, że dobrze czynią, dlatego nie obrażają Ciebie, Panie. Jeśli moje krzywdy są jakimkolwiek zasługami, to niech oni będą pierwszymi, którzy zbiorą tego owoce na swoje zbawienie, jak również szczęście doczesne. Przeciwnicy Pauliny unikają jej, nie mogąc znieść rozbrajającej słodyczy jej głosu. Cały czas wierna jest żywemu różańcowi, nosi go w swoim sercu. To z jej doświadczenia krzyża, przyjmowanego na każdą chwilę, rodzą się członkowie żywego różańca. Także w naszym tysiącleciu. Różaniec, adoracja, droga krzyżowa. Wszystko przeżywa w duchu dzieciństwa. Prostota umysłu, prostota serca, kierowanego ku Bogu, prostota wobec bliźnich, prostota charakteru, działania i wyglądu, a przede wszystkim prostota modlitwy. I zawsze z Maryją, woła Paulina, oddaję się w Twoją macierzyńską opiekę, jako Twoja niewolnica jestem już Twoja dla Boga, bezwarunkowo i na zawsze. Paulina cierpi z powodu niespłaconych długów wobec tych, którzy jej zaufali, a którzy sami niejednokrotnie niewiele mieli. Choruje na płuca. Ofiaruje nieustannie swoją modlitwę za cierpiącego papieża Piusa IX. Wpisana zostaje do rejestru ubogich Lyonu. Abym kochała wolę mojego boskiego Ojca, woła. Paulina Jalico umiera w wielkim opuszczeniu 9 stycznia 1862 roku. Jej ostatnie słowa: Maryjo, Matko moja, cała jestem Twoja. Po śmierci w jej rzeczach osobistych znaleziono karteczkę, na której napisane było: kocham Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub cierpieniem. Te słowa, kochani, są przesłaniem dla każdego członka żywego różańca, dla wszystkich, którzy modlą się na różańcu. Miłość jest owocem modlitwy różańcowej, odmawianej całym naszym życiem. Papież Święty Jan XXIII podpisał w 1963 roku dekret stwierdzający heroiczność cnót sługi Bożej Pauliny Jalico. Kościół zmierza więc do ogłoszenia jej błogosławioną. Wierni jej rodzinnego Lyonu, członkowie żywego różańca, członkowie papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary w całym świecie, wdzięczni za jej charyzmat, trwają w modlitwie o cud, który będzie warunkiem beatyfikacji. To tyle, kochani, o założycielce żywego różańca, Paulinie Jalico. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej dzisiejszej konferencji. Zapraszam na następną, za miesiąc. Serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.